Dzień dobry, chcieliście to macie. Będziemy się trójstykać. Proszę się przywitać.
Dzień dobry.
Dzień dobry, już dobry wieczór raczej. Drodzy
Mikołaj,
słuchacze.
Jak zwykle zaczynamy od segmentu, co się dzieje z Mikołajem. W komentarzach ostatnich. Poza tym, chciałem powiedzieć, kot z woka.
A myślałem, że chodzi ci o mój sweter. Że jestem
nie,
taki
nie, 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 to akurat nawet tego nie zauważyłem. Natomiast bardziej chodzi mi o to, bo tam ktoś powiedział, że jesteś podobny do Rutkowskiego w komentarzach. Ja chciałem to ustalić. Czy ty jakoś ty zauważasz to podobieństwo? Bo wiesz,
nie
jak
zauważam.
Teraz wygląda Rutkowski. Ja widziałem ostatnio Rutkowskiego w internecie. Chciałem sprawdzić, jak jest teraz i jesteś kompletnie niepodobny do Rutkowskiego. Nie wiem, może to jakiś jazzman Rutkowski jest. Ja chciałem to ustalić w komentarzach. Ja chciałem to ustalić. Czy ty jakoś ty zauważasz to podobieństwo? Bo wiesz,
nie
jak teraz
zauważam.
Wygląda Rutkowski. Ja widziałem ostatnio Rutkowskiego w internecie. Chciałem sprawdzić, jak jest teraz i jesteś kompletnie niepodobny do Rutkowskiego. Nie wiem, może to jakiś jazzman Rutkowski jest. Ja chciałem to ustalić.
Jak myślałem, że bardziej w stylu Cybulskiego, Clarka Gable'a, no ale może być i Rutkowski. Babcia mi mówi, że jestem podobny do Clarka Gable'a.
Babcia, to jest słowo klucz. Natomiast Marto, kot w woku udał się fenomenalnie. Ludzie, to była największa ilość komentarzy pod tym programem. Był jeszcze
widzisz.
Jeden taki odcinek, gdzie nagraliśmy live'a z jakiegoś draftu i z Woodenem i tam ludzie nas obrażali po angielsku w komentarzach. To był drugi, najbardziej popularny odcinek, jeśli chodzi o komentarze. Dlatego dzisiaj też będzie jakieś coś z kotem. Gdzie jest kot?
Kot. Chodź, kot.
A, czyli jest, nie skończył
jest,
w woku.
Jest jeden i drugi.
Także dobrze, nie będzie kącika polskiego dzisiaj, moi drodzy.
Bo nie ma Polaków.
Bo nie ma Polaków. Polska
chyba,
została...
że pod kącik Polski podciągniemy prezesa Piesiewicza i jego
nie.
wielką wizję. Jego wielki sen, jego amerykański, jego American
dobrze.
Dream o NBA w Polsce.
Dobrze, proszę bardzo. Music is cute. Proszę bardzo. Zaczynamy.
Pan Radosław Piesiewicz udzielił wywiadu TVP Sport, w którym powiedział o tym, że marzy mu się NBA w Polsce. Że ma nadzieję, że na igrzyskach w Paryżu spotka się z osobami decyzyjnymi.
Ale
i
przepraszam, mówimy o tych igrzyskach w Paryżu.
O tych igrzyskach w Paryżu.
No
tak
może
roku.
Mówił o jakichś innych przyszłych, nie wiem, no chciałem ustalić, no.
San Escobar. I że ma nadzieję na to, że uda się ściągnąć San Antonio Spurs do Polski i najlepiej, gdyby zagrali z Golden State Warriors, żeby Sochan i Brandon Podziemski się ze sobą zmierzyli.
A ja gdzie myślę... zagrają? Na skrze?
Nie, na obrońcu
Dobroku.
No właśnie
się zastanawiam, w grę wchodzą Gliwice,
Legia,
Nowiec, Gdańsk, Kraków.
Ja myślę, że oni tu przyjadą. Znaczy, wiesz, jeśli tam zapadły jakieś rozmowy i on mówi o faktach, które tam padły, bo różne rzeczy się dzieją.
Mówi, że rozmawiał, ale
to
wiecie,
zęby mogą nam powypadać ze zdziwienia. Natomiast
niedobrze mogę powiedzieć, że chcę zorganizować NBA na Żoliborzu, bo powiedziałem o tym sąsiadowi, żebym chciał. No wiecie, to jest równie dobrze może być tak.
To jest bardzo nieodpowiedzialne mówienie takich rzeczy, będąc tam, gdzie się jest. Już nawet prezesem Polskiego Związku Koszykówki nie, ale...
I PKOL.
PKOL jest chyba trochę wyżej. Może nie w naszych sercach. Natomiast wydaje mi się, że to może nastąpić, tak. San Antonio Spurs mogą zagrać z Warriors, mogą zagrać nawet z Legią Warszawa. Oczywiście, że mogą. W każdym momencie, tylko że w umyśle czyimś, ale nie na boisku, to jest niemożliwe i ja nawet nie chciałem o tym mówić, ale jak Mikołaj zacząłeś, to proszę bardzo, to jest kącik polski, to jest pozytywne twoim zdaniem?
Moim zdaniem ja bardzo lubię szyderę i lubię się naśmiewać z polityków i działaczy, szczególnie z takich jak pan Pisiewicz, szczególnie powiązanych z poprzednią władzą, ale w każdym razie wiecie, bo to szkopuł jest w tym takim, bo gdyby chodziło o Warszawę, to jeszcze byłbym w stanie w to uwierzyć. Wiecie, gdybyśmy mieli taką halę jak Bercy na przykład, tylko że NBA gościło Mexico City, 9 milionów, Berlin tam chyba 6-7, Paryż około 10, Londyn 20 milionów, Tokio prawie 40. I wyobraźcie sobie, że taki Greg Popowicz wysiada na lotnisku w Radomiu. Albo leci do, albo przechadza się po sterówce w Gliwicach.
Ale dlaczego w Radomiu?
Właśnie.
Konkretnie.
Bo jest lotnisko w Radomiu.
A, hub komunikacyjny.
hub komunikacyjny. I na przykład widzicie Grega Popowicza, który przechadza się po Sosnowcu? Ja tego nie widzę.
Wiesz co, tak szczerze mówiąc, to gdyby ktoś chciał to zorganizować, a przede wszystkim to działa tak, że to nie my możemy sobie chcieć. Oni muszą chcieć, oni muszą widzieć to, że to jest jakiś sens w tym. Mecze październikowe teraz w miejscu, gdzie jest 40 stopni w cieniu, to nie ma najmniejszego sensu. Myślę, że zainteresowanie koszykówką w Emiratach i w świecie arabskim jest na tyle małe, że nie ma sensu tam jeździć, ale są obiekty, są pieniążki, są sponsorzy i tam NBA chce jeździć. Po co miałaby przyjechać tutaj? Nie rozumiem tego. A prezes Piesiewicz opowiada takie rzeczy dlatego, bo pojechał sobie ze 3 razy i bardzo dobrze do Jeremiego czy tam Bronisława, żeby pogadać w kategorii naszej kadry. I on pewnie wyciągnął jakieś wnioski, że świetnie się gadało, tylko że może on nie rozumie, że tam wszyscy się do siebie uśmiechają, bo to jest taki dobry zwyczaj. Dobra amerykańska szkoła marketingu. Podać rękę, uśmiechnąć się, tak, zastanowię się nad tym. I to oznacza po prostu delikatne nie. Albo zwariowałeś, stary. Ja myślę, że stąd się wzięło.
No bo tu też chodzi o potencjał marketingowy, tak? Jakby ja dzisiaj o tym opowiadałem w radiu i słuchacze się trochę obruszyli, że jak to można nieprzychylnie mówić, nie wiem, o Gliwicach czy Radomiu. Ale wiecie, tu chodzi o potencjał, o zaplecze, przede wszystkim infrastrukturalne, potencjał komercyjno-marketingowy. Gdyby chodziło o Warszawę, to jeszcze byłbym w stanie uwierzyć, że coś takiego można zrobić, ale w Warszawie nie mamy obiektu. Chyba, tylko, że Stadion Narodowy byśmy przystosowali.
Tylko czemu Spurs z Wembaniamą mieliby przyjeżdżać do Warszawy, a nie do Francji?
Bo
jest blisko Paryża.
Bo można przylecieć z Paryża Ryanairem za 150 zł w dobrym
kursie. Drożej.
Nie, no to zależy od okresu. Nawet za 100 możesz polecieć.
Ta, to chyba już nigdy tak nie będzie, stary. Nie ma tych czasów już.
Ja
już
w zeszłym roku wracałem z Paryża z Orly chyba za 200 zł.
W zeszłym roku był stary porządek.
A w tym roku ja w tym roku udało mi się dorwać na przykład do Mediolanu za 120 zł.
Boże.
Uważam, że jest parę innych miast, które stoją przed Polską w kontekście zrobienia NBA. Na przykład, nie wiem, Rzym, Barcelona.
A moim zdaniem trzeba było coś powiedzieć w wywiadzie i koszykówka to nisza, nikt tego nie sprawdzi, bo teraz jestem prezesem. Świetny kącik polski, Mikołaj, więcej już nie wyznaczasz kącików polskich, bo są jałowe,
przepraszam, ale
bezsensowne.
Mi się z Sosnowskiej gigantomanii.
Ktoś napisał, że Mikołaj jest skopcony. Szok. Tak to zostawię. Przejdźmy do nagród. Bo się odbyły, a my nie traliśmy swoich typów. Nawet, poczekajcie, nie mówcie nic, bo przechodzę ze sceny do sceny. O.
Michał, mówiłem ci, żeby zrobić te nagrody w zeszłym tygodniu.
Ale nie było czasu, były inne rzeczy. 40 godzin podcastu o niczym, więc teraz przejdźmy do tego, bo już rozdali jakieś te 3 pierwsze. To możemy potraktować tego, czy tu były jakieś zaskoczenia. Przerobimy to szybko i mamy to z głowy. Ja uważam, że jestem zaszkalowany, jeśli chodzi o największy postęp. Chicago Bulls znowu dostali w dupę. Mogli dostać cokolwiek, ale oczywiście nie, bo Tyrese Maxey dostał tą nagrodę. I to jest szkalowanie Chicago Bulls. To jest oficjalne szkalowanie. Czy podzielacie zwycięzcę? W sensie, czy zgadzacie się z tym?
Ja podzielam. Też bym przyznała nagrodę Kobiemu White'owi. Tu w ogóle gwiazdka jest taka, że Maxey w ogóle, o ile dobrze pamiętam, jest pierwszym graczem w historii, który startował do tej nagrody z pułapu już 20 przynajmniej zdobywanych punktów w sezon wcześniej. To znaczy, kumam, no Maxey zagrał super sezon, był też beneficjentem na pewno tego, że... Dzień dobry, kocie.
Żyje.
Ma się dobrze, nie został wcale usmażony nigdzie. W każdym razie Maxey zdecydowanie był beneficjentem nieobecności Embida, co nie oznacza też, że z Embidem gra gorzej czy jakkolwiek, bo obaj są super ważni dla siebie nawzajem. No natomiast to, jak wyciągnął się Kobe White, no to jest historia tego sezonu dla Bulls.
Albo Bulls go wyciągnęli, bo byli tragiczni i musieli kogoś mieć, bo to już byłoby tak złe. Ale ja nie wiem właśnie. Ciężko zawsze z tymi nagrodami, że to jest czasami takie nieocenialne. Tu jest taki ewidentny postęp, a tu jest taki wejście już na inny poziom kompletnie.
Tak, no wejście na poziom superstara de facto w przypadku Maxeya. I pytanie, czy to powinno być doceniane właśnie nagrodą jako Most Improved?
Wiesz, ja się z wami co do zasady zgadzam, tylko problem jest taki, że jakby te kryteria, bo w ogóle największy postęp to jest takie bardzo pojęcie, to jest pojęcie względne, bo to zależy, jakie sobie tam kryteria przyjmiemy. Bo po Maxeyu spodziewaliśmy się, że on zagra super sezon, pewnie lepszy niż zeszły. A po Kobim White'cie takiej eksplozji i tego, że stanie się liderem Bulls w wielu meczach, że przejdzie już nie od Zakalawina, tylko od Demara DeRozana w dosyć sporej części sezonu, tego się nikt nie spodziewał. Więc ja osobiście bym dał Kobiemu White'owi, ale też mnie ta nagroda dla Maxeya nie dziwi, bo się spodziewałem tego, że po prostu przyjmie się te kryteria popularności bardziej, tak, a nie faktycznego porównania co do postępu do postępu, takiego porównania. O.
Tylko no. czemu nie dać, na przykład patrzę teraz na Basketball Reference w statystyki Jalena Brunsona, jak zmieniły się na przestrzeni tych dwóch sezonów. Czemu w takim razie nie dać tej nagrody Brunsonowi, jeżeli te kryteria nie są takie do końca określone? No tutaj mamy, z tego co widzę, okej, tam niecałe cztery rzuty więcej na mecz. Właściwie tyle samo minut na mecz, co w poprzednim sezonie, ale skok punktowy jest wyraźny, bo o 4,7 punktu. Tak samo jest zwyżka w asystach, tak samo jest nieznaczna zwyżka w zbiórkach. Jest troszkę gorszy sezon, jeżeli chodzi o skuteczność z gry i za trzy, no ale Brunson też zagrał absolutnie imponujący sezon i wzniósł właściwie na wyżyny New York Knicks. I też grał bez Randla. Dobra, to nie jest wcale żaden argument, bo Randle
jest na plus.
Ale no nie wiem, myślę, że to jest mocno dyskusyjne, z całą moją sympatią do Tyrisa, bo jest naprawdę kozackim graczem. I tak to.
Dobra.
Pojęcie bardzo względne postępu. Uważam, że Kobe White powinien dostać, ale niestety no to tak samo, a to pewnie do tego dojdziemy, ale to jakby te nagrody są bardzo przewidywalne niestety. No, dajemy tym, którzy są najbardziej medialni albo których drużyna jest najbardziej medialna.
I to się chyba stało z najlepszym rezerwowym, bo wygrał to Naz Reid, a był jeszcze Bobby Portis i Malik Monk. Ja trochę tak myślałem, że Bobby Portis dostanie tą nagrodę, ale dostał go zawodnik Minnesoty i to jest trochę takie, oczywiście nie mówię, że nie zasługiwał, nie? Bo jak wejdziemy sobie w statystyki, to będziemy zaraz się kłócić i strzelać do siebie. Ale to Minnesota. Bardziej niż to, że jest taka ewidentna różnica między nimi i nie można się kłócić, jeśli chodzi o przyznanie im tej nagrody.
Ja popieram. Znaczy ja jestem na bandwagonie Naza Reida, więc jak najbardziej tak totalnie subiektywnie te nagrody popieram i cieszę się, że zdobył ją po prostu, bo jest super graczem.
Ja chyba też popieram, chociaż patrzę, bo trzeba się kierować tym, że Naz Reid był świetnym six-manem drużyny, która do samego końca biła się o Mistrzostwo Zachodu. I moim zdaniem to zostało docenione, jeśli chodzi, bo on punktowo w tym sezonie to jest średnia 13,5. Prawie taka sama jak Bobby Portis, a Malik Monk moim zdaniem, mimo tego, że powiedzmy jego wpływ na drużynę był większy niż Naza Reida czy Bobiego Portisa, no to tam pewnie w grę wchodziło, ale tu chodzi o pozycję jednak w tabeli. Myślę, że to zadecydowało na niekorzyść Monka. Że jednak najwyżej z tych wszystkich drużyn był Naz Reid, a poza tym Minnesota to piękna historia, a Milwaukee już nam się trochę takie przejadło. Tak trochę to do narracji to pasuje. Super sen Minnesoty, dostaje nagrodę.
No i jeszcze ta masa pieniędzy włożone w Minnesocie w kontrakty centrów wysokich. No to też to robi. Też jest to godne podziwu.
Bobby Portis ma średnią 13,8 punktu na mecz, więc no jest niewielka różnica między nimi, a pewnie doceniono ten piękny sen Minnesoty. No, ja bym osobiście dałbym bardziej Portisowi, jeżeli już się kierować wpływem na pozycję też drużyny. Ale no to jest jakieś tam moje zdanie.
I przyznano wczoraj trzecią, dzisiaj pewnie pójdzie czwarta, Clutch Player of the Year i był Steph Curry, DeMar DeRozan i Shai. Wygrał oczywiście, no ja jestem zaskoczony w ogóle, że nie zaskoczony, że Chicago Bulls został zeszkalowany znowu, ale Steph Curry wygrał tą nagrodę. No smutno mi. DeMar DeRozan się tak haruje, tak przepracowuje, robi wszystko, za dużo robi tak na swój wiek, gra jakieś kolosalne minuty. Mogą się statystyki nie pokrywać, ale mogli temu biednemu DeRozanowi przynajmniej na opadającej kariery dać coś. A tu Steph Curry, chociaż to też Steph Curry dużo się narobił w Golden State, że oni w ogóle tam pojawili się w grach posezonowych.
No.
To jest jego spora zasługa i to jest przyznana nagroda. Tu chyba nie ma co dyskutować. Gdzie ja mam następny obrazek? Ale nie wiemy, kto będzie debiutantem. To jest nie po kolei. Kto będzie debiutantem?
Bo mój... Następne
pytanie.
To jest
trudne.
Scoot Henderson mnie oszukał, więc mój typ sprzed sezonu kompletnie nie działa. Wiktor nie był oszczędzany. Wiktor Wembanyama wygrywa Rookie of the Year, moim zdaniem.
W sensie pytasz o to, kto wygra, czy kogo my byśmy chcieli, kogo z tej trójki
nie, że wygra. Się. Tutaj w tej trójce to on wygra.
No wiadomo, że Wiktor że Wiktor wygra, ale gdybym ja przyznawał tę nagrodę, ja bym dał Chetowi Holmgrenowi. Pójdę trochę pod prąd mainstreamowym mediom, no sorry.
Z litości.
Nie, uważam, że Chet Holmgren miał ogromne znaczenie dla tego, że Oklahoma jest w takim miejscu, w jakim jest. I jakby wpływ Holmgrena jest na tyle istotny, że ta drużyna bije się o finały NBA. A Wiktor grał, był najlepszy w słabej drużynie. Tam jest łatwiej brylować, jednak trudniej jest brylować, kiedy masz jeszcze dwóch, trzech, którzy są konkurują z tobą o punkty, minuty, piłkę.
Ja bym chętnie, wiesz co, sprawdził to na pewno w jakichś head-to-headach, jak to wychodziło, bo tu bardziej chyba chodzi o wybór z lepszego zawodnika akurat w tym przypadku i myślę, że właśnie plus ten hype z Wiktorem, to niczego nie wnosisz, to jest standard moim zdaniem. Chociaż głosowania zawsze są różne, no ale wydaje mi się, że KO tu jest.
Ja myślę, że w head-to-headzie wychodzi totalnie przewaga Wembiego.
No. I Brandon Miller, żeby w Charlotte ludzie pamiętali, że w Charlotte jest koszykówka, bo już tam nikt nie chce trenować. Następna kategoria to jest trener roku, Chris Finch, Mark Dagino i Jamal Mosley. Zawsze mi się myli, znaczy zdziwiony jestem, a potem stwierdzam, że to jest prawidłowo, że jest przez H, nie przez 2A. Nie wiem, jakoś mój mózg to zakodował. Kto to wygrywa? Proszę bardzo, słucham.
Mark, trudne nazwisko do wymówienia.
Dagino.
Thunder.
Dagino.
Chyba Dagino, no.
Nie, a nie Dane Go?
Może Dane Go, ale wydaje mi się, że Dagino się powinno to
mówić. A nie Deignold?
A może Goldstein? Nazwijmy go roboczo Goldstein.
Słuchajcie, czekajcie.
Mark, trudne nazwisko, no już nie pamiętam.
Pronunciation, jak powinno się wymawiać. Albo tutaj francuski.
O jest. Dobrze. Sytuacja nie jest chyba prosta, bo nikt tego nie przyzna Mosleyowi, tak mi się wydaje. A moim zdaniem on najbardziej z tej trójki zasłużył, bo to nie są warunki, gdzie jesteś faworyzowaną drużyną, która ma pełno talentu poniżej 18 roku życia. Wiem, przesadziłem, ale poniżej tam 23, 5. Więc ja jestem za tymi ciężej pracującymi na materiale, który mają, a nie... Ja wiem, że też ciężko jest pracować nad wszystkimi, którzy mają talent i ich pozbierać w drużynę tak, żeby wszystko grało, zwłaszcza z gościem, który chyba wygra w MVP w naszych głosach. Ale dla mnie to jest trudny wybór, no. Ale wiemy chyba, kto wygra. No i co, sprawdziłeś? Miodek?
Nie. Poczekaj, nie.
Aha, to dziękujemy ci za wsparcie językowe. Przechodzimy do następnej kategorii. Najlepszy obrońca. Bam, Rudy czy Wiktorek? Wiecie co?
Odpowiem Rudiego... tak, Francuz.
Nie Amerykanin, odpowiedz
ale
jeszcze.
Ale ten starszy Francuz.
Nie, moim zdaniem nie wybiorą Goberta, bo NBA go troluje i będą go pomijać we wszystkim teraz, żeby go wkurzać. Mówię ci. Nie, no Wiktor tego nie wygra. Jest tutaj trójce,
ale pojawiły się jakieś przecieki chyba, że właśnie Wiktor ma wygrać. Że on chyba w tym głosowaniu zawodników wyszedł najlepiej.
No tak, ale to nie było głosowanie chyba na najlepszego obrońcę, w sensie nominowanego do nagrody Defensive tam Player of the Year, czy tam Defender, whatever. W każdym razie, tak, w każdym razie to chyba był, tak, to chyba był, o coś innego chodziło, bardziej o, wydaje mi się, potencjał w defensywie, ale mogę tu się mylić. Bo jeżeli mówimy w ogóle o tej ankiecie The Athletic.
Nie wiem, o czym Mikołaj mówi. Czasami, wiesz co, nawet wolę nie wiedzieć, bo wchodząc w mroczny umysł Mikołaja można zwariować.
Wejdźmy ja jestem bardzo pozytywnym człowiekiem, Michał.
Dobrze. Nie, tu ludzie piszą różne rzeczy. Testy będą przed następnym programem. Ale kto wygrywa? Rudy Gobert chyba, tak? Mamy tutaj
Rudy Gobert.
Dziękuję bardzo.
To widać w ogóle w tej serii przeciwko Phoenix, jakim fenomenalnym obrońcą jest Rudy Gobert, jak on po prostu niszczy i nie pozwala Kevinowi Durantowi czy Devinowi Bookerowi rozwinąć skrzydła.
Nikomu.
No ale wiesz, no szczególnie im. No.
Ostatnia kategoria.
Jak on wytrąca im piłkę.
MVP, Luka, Shai, Nikola Jokić, ten śmieszny chłopiec w garniturze w golfie.
Tu dojdzie do kradzieży.
Jakiej? Kogo ukradną?
Okradną Shaya Gilgesa.
Nie, moim zdaniem mogą mu nawet ją dać.
Nie, dadzą Nikoli.
Wiem, ale...
Jaka to kradzież jest? Gdzie to
kradzież? No jest kradzież. Mówimy tu o gościu, który sam praktycznie w większości spotkań wyciągnął Oklahomę na mistrza zachodu.
Nie zrobił tego sam, absolutnie.
W wielu meczach sam to robił. Były takie mecze, że Josh Giddey niestety za bardzo nie domagał, szczególnie w tym okresie postaferowym, nazwijmy to, miał taki moment zacięcia.
Postaferowy.
Chet Holmgren też często miał problemy. Ja a nie Shai wiem, regularnie czy... to co noc prawie wykręcał te 30 punktów.
Ja nie wiem, czy Giddey jest najlepszym benchmarkiem tutaj w tej rozmowie, bo to chyba nawet nie jest piąty najlepszy gracz OKC, bym powiedziała. Ale no kurczę, to co robi Jokić, no przecież to jest kosmos. To jest, dobra, to będzie pewnie jakiś hot take, ale to jak on zakończy karierę, będzie wspominany jako jeden z najlepszych graczy w ogóle w historii NBA. Kropka.
Tam z tyłu widzisz takich trzech facetów, weź, nie rozbawiaj mnie.
Nie, no ja nie mówię o tym, że to mają być dyskusje na poziomie LeBron, MJ czy Jokić.
Właśnie
tylko
to
mówię o tym, że mówię o tym, że skończę w dyskusji jako jeden z najlepszych graczy w historii. W
topie. To już jest wybielanie się, ale dobrze. Akceptuję to. Możemy przejść dalej do playoffów.
Teoretycznie punktowo najlepszy jest Luka, 34 punkty, ale pewnie to, że Dallas było dopiero piąte, jakoś będzie miało znaczenie. A jeśli chodzi o statystyki punktowe, to Shai jest lepszy od Nikoli o ponad 4 punkty. On za to przegrywa w zbiórkach i w asystach.
No ale pozycja pytanie... tych drużyn jest inna. No, widzimy, co się dzieje z Nuggets, zresztą zaraz o tym porozmawiamy. Czemu Lakers nie zmienili nazwy na Meltdown. I to chyba wszystko jest w tym temacie. Bo Shai może być taką atrakcyjną kandydaturą, jeśli głosy pójdą równo, ale mi też nie wydaje się, żeby jakiekolwiek remisy były tam zawiązywane. Dopóki jest Nikola Jokić i to w takiej formie, a nie, że on jest trzecią parówką w garnku, bo wrzuciłeś, bo wodę miałeś. Nie. To jest garnek na parówki, to jest najważniejsza rzecz w tym zestawie.
No ale...
To jest smutne, jak PR jest ważny.
Jaki PR? Człowieku.
To ja zadam pytanie.
Mi?
Ogólnie w eter, do ciebie i do Mikołaja. Czy hipotetycznie, czy gdyby wyjąć Jokicia i gdyby wyjąć na cały sezon Shaya, kto będzie miał więcej zwycięstw w sezonie regularnym?
Denver.
Bulls.
Denver będzie miało więcej zwycięstw?
Denver będzie miało
W jaki sposób? Ja też chciałbym to usłyszeć, w jaki sposób.
Moim zdaniem mają silniejszy i bardziej zbilansowany skład od Oklahomy. A Shai był takim gościem, który regulował przez cały sezon grę Oklahomy.
Ale
był dostarczycielem regularnie tych 30 punktów.
Wystarczy zobaczyć sobie na statystyki, jak nie ma Jokicia na boisku, co się dzieje, jeśli jest Murray. Bo jeśli go nie ma, To możemy bić się z Detroit Pistons, Washington Wizards i Chicago Bulls.
Tak.
I to jest wszystko w temacie, bo Michael Porter, on albo, nie wiem, jeszcze, albo nigdy, on nie dowozi. On jest często tym gościem, co go tam poniesie seria, ale musi być w składzie, bo on sam nie jest w stanie wygrać z żadną drużyną. No.
Ja się pokuszę o stwierdzenie, że Denver miałby większe szanse na większą ilość zwycięstw, ale...
Będą testy narkotykowe na pewno po następnym programie, to mogę wam zagwarantować, bo coś tu nie gra. Raz nagrywałem...
Ja jestem fanboyem Shaya, więc jakby może po prostu jestem nieobiektywny.
No to ja, Kujawiński, poczekajcie. 10 lat temu czy więcej Przemek Kujawiński po znieczuleniu u dentysty powiedział, że Andrea Bargnani zostanie MVP przed sezonem. I myślę, że coś tu jest na rzeczy. Przejdźmy do playoffików.
To jest zbyt drastyczne porównanie. Jednak.
No ale było. Taka rzecz odbyła się i to też nie była prawda. Dobrze.
Ale ty
to tutaj...
strasznie ludziom wypominasz.
Nie wypominam, to była taka śmieszne przypomnienie w zabawnej anegdocie.
Brawo, Łukasz mnie wspiera. Pisze, że Shai za to, że Oklahoma była pierwsza, powinien być MVP.
Czekaj, nie Łukasz, zabanuj. Dobrze, przejdźmy sobie może co, wschód czy zachód? Szybciutko, prędziutko, proszę mi tu powiedzieć.
Może zachód, bo jest więcej... chyba do gadania.
Tak? To może wschód, bo jest mniej, to na to wskazuje tutaj.
Zróbmy wschód, bo... Mikołaj pilnuje czasu.
Co? Wszystko jedno.
Mikołaj czasu pilnuje, wiesz.
A, dobrze. Mikołaj, to zacznij od swojej kochanej serii. Dlaczego wdupiliście mecz numer 2 i czy to koniec Boston Celtics jest? Proszę mi powiedzieć.
To nie jest koniec Boston Celtics.
To jest koniec. Jak można przegrać ten mecz? To jest koniec Boston Celtics.
Bo Boston Celtics nie potrafią utrzymać pełni koncentracji w serii. Jakby ja to mówiłem tydzień temu, że oni nie będą mieli, że nie będzie tutaj do zera, że oni wtopią jeden mecz, bo poczują się zbyt pewnie, bo się zdekoncentrują. A poza tym Miami miało dzień konia. Caleb Martin 21 punktów, z czego 5 trójek. No oni mieli swój dzień, no.
No ale w
poza
trzeciej
tym
kwarcie...
jeszcze Erik Spoelstra jest chyba bodajże 10-3 w meczach numer 2, jeśli przegrał ten pierwszy. Taka
ale
też
tu nie chodzi nawet o takie statystyki, chodzi o to, że w trzeciej kwarcie po prostu ja zaczynam coraz bardziej wierzyć w tą teorię, znaczy wierzyć, przesuwać się w tym kierunku, że Bostonowi to jest najbardziej przehypowane pierwsze miejsce na wschodzie, jakie zostało zajęte ever, bo ta drużyna nie jest drużyną, która się nadaje na pierwsze miejsce. Po takich meczach coraz bardziej mnie to uderza i wiem, że będzie więcej takich spotkań w tej serii. Ta trzecia kwarta w meczu numer 2, nie wiem, 25, wszyscy byli na boisku w Bostonie. Ja sobie zapisałem line-up piki, dobrze, że był pan Jaylen Brown, bo gdyby nie on, to ja nie wiem, czy ta seria nie byłaby do zera. Więc...
Nie no, to już pojechałeś.
Znaczy nie seria, w sensie ta seria punktowa, bardziej o to mi chodzi. Bo ta trzecia kwarta, oni się rozszaleli, te trójki, wykryjecie, biegacie, świetnie wszystko idzie w obronie i wam ludzie wtykają 23 truje. Nawet jak masz dzień konia, na miłość boską. Tylko no,
ale
trzeba
usprawiedliwić...
Ale poczekaj, usprawiedliwię jedną rzecz. Bardzo mało w tej serii jest takich sytuacji, że Boston zostaje postawiony przed rzutem, który jest niekryty. Nie ma praktycznie takich sytuacji. W jakiś sposób zawsze dochodzi do tego, że ktoś przynajmniej starał się biec, a nie zjopił. Ja nie mówię o oczywistych sytuacjach, że wchodzi ktoś na dwutakt i tam się nie chce mógł go faulować, czy nie wiem, piłeczka gdzieś uciekła po pick and rollu i trudno. I to nie jest tak, że oni grają słabo, tylko wydaje mi się, że są przeszacowani w tych playoffach.
Nie, Michał, też poza tym tak. Jakby Boston miał słaby tak. Dzień, Kristaps Porzingis zrzuca na 11%, kiedy w poprzednim meczu ma tych procent prawie 54 z gry. Jeśli chodzi o trójki, nie ma żadnej trójki, a w poprzednim meczu ma 50%, 4-8.
Ale w ogóle naprawdę godne podziwu było to, jak bronił go Tyler Hero.
Tak, to prawda, jak taki mały pitbull za nim biegał.
Ja nie wiem, co było bardziej godne podziwu, to jak Tyler Hero jest ubrany na konferencjach prasowych, czy to, co wtedy zrobił, bo to jest, on wygląda jak Jennifer Lopez z lat 90. Tak wygląda.
No i Kristaps był najsłabszym zawodnikiem tego meczu numer 2, bo z nim drużyna miała współczynnik plus minus 32.
No ale to wiesz, jak już się mleko rozleje, to ty nie pilnujesz, czy rozlało się pół, czy całe. Jak większość niż pół, to i tak wszystko do wylania. To niczym, myślę, nie wskazuje niczego. No, to
ja o Boston jestem spokojny, tylko oni muszą, nie mogą się za bardzo dekoncentrować. Oni muszą być od początku do końca skoncentrowani i gotowi. Bo to nie jest pierwszy sezon, kiedy oni w taki frajerski sposób, nazywajmy rzeczy po imieniu, utopią mecz.
W zasadzie, mi się wydaje, że to też jest zespół, który bardzo dobrze działa, jak oni są w stanie sobie wypracować jakąś dużą przewagę, no to nie ma bata, żeby tę przewagę stracić. To nie są Los Angeles Lakers. Natomiast tutaj robią się schody, kiedy ten wynik jest taki graniczny, no nie? I kiedy albo może rywal ich dojść, albo rywal jest lekko z przodu, przed nimi. I wtedy jadą z tymi izolacjami, tej Tuma, Browna i okej, fajnie, oni potrafią minąć po koźle swojego desygnowanego obrońcę, ale akurat w tej serii mają Bama Adebayo, który później stoi pod koszem, no i nara. I to widzieliśmy w tym ostatnim meczu.
Ja chciałem powiedzieć tylko, że licząc jeszcze ten mecz numer jeden, to oni w czwartej kwarcie też, z tego co pamiętam, mieli taki run, który oczywiście o niczym nie znaczył, tylko zmniejszył ilość porażki, ale to jest właśnie najgroźniejsze w Miami, że nieważne, czy jest Butler, czy go nie ma, cokolwiek, nagle się znajdzie jakiś Caleb Martin i oni wygrywają sobie w ciągu 10 minut 15-2 i Boston nie wie, gdzie jest.
No, tak, czy takie Gabe Vincent, tak, Haywoody, Haysmithy.
Tak.
Boston jestem spokojny, obstawiałem 4-1 i tego się trzymam.
Ja myślę, że jeśli ktoś poczuł krew i to się stanie jeszcze raz w Miami, to za tydzień będziesz mi opowiadał i nam wszystkim, jak to oddać trzeba korzystnie tego ultra słabego Kristapsa i tego niepotrzebnego nikomu Tatiuma. Ale poczekajmy.
Ale jednak pałeczka lepszego trenera jest po stronie Miami. Mimo wszystko.
Nie, hegemona trenerów, jeśli mamy porównywać między tą dwójką. Dobrze, następna rzecz na wschodzie to może rzecz, która mnie rozczarowała, czyli Cleveland-Orlando.
Ja czemu wiem, że rozczarowała?
Bo ten trzeci mecz, ja wiem, że tam mieliśmy po dwóch meczach rozmawiać, ale tu się przydarzyło, że są trzy. Ten trzeci mecz pokazał właśnie, że trochę przestało mnie rozczarowywać, ale wydawało mi się, że w tych dwóch pierwszych meczach Orlando Magic po prostu mogli dać coś więcej od siebie, mimo że byli kapitalnie bronieni i Cleveland naprawdę nie dawało im dużego pola do popisu, ale to zawsze mogło wyglądać lepiej, zwłaszcza ten mecz numer dwa, jakoś tak się właśnie, znowu to porównanie z mlekiem, on się jakoś tak rozlał, przelał i szybciutko Orlando Magic też nie wiedzieli, gdzie są, taka herbatka bostońska trochę podobne to było.
Ja myślę,
tym się
że w
trochę
ogóle...
rozczarowałem. Trochę, szczerze mówiąc, tak.
Ja myślę, że ta seria jeszcze ma szansę potrwać do 7 meczów, o ile oczywiście Magic wygrają ten czwarty mecz nadchodzący, ale pokazali w tym meczu ostatnim, że jednak potrafią wejść trochę na wyższy tryb w ofensywie i szczerze mówiąc ja po dwóch meczach stwierdziłam, wychodzą wszystkie problemy sezonu regularnego i zostało to naprawdę obnażone, czyli głównie problemy z tym, że nie potrafią rzucać trójek, nie potrafią sobie do końca wykreować tej pozycji na obwodzie, nie mają też playmakingu. No po prostu brakuje im takich graczy jak Klay Thompson, tak, z prawdziwego zdarzenia, czy nawet taki Nikhil Alexander Walker, który po prostu będzie mógł nawet rzucać, nie wiem, seriami, tak, te trójki. No, Gary Harris w tym pierwszym meczu spudłował chyba wszystkie 5 trójek, jak dobrze pamiętam, więc jakby to są takie rzeczy. Jak to oglądasz, to sobie myślisz, no w sumie jest po serii, ale właśnie super odpowiedzieli dzisiaj. Banchero zagrał świetny mecz jako swój taki playoffowy debiut w cudzysłowie w domu i pokazali, że ta gra zaczyna trochę bardziej się mimo wszystko kleić, więc tutaj bym tych Magic jeszcze nie skreślała. No i też w ogóle wyszli ze zdecydowanie większym takim nie tyle co zaangażowaniem w ataku, ile w ogóle lepszym game planem, bo posadzili Jalena Saksa w końcu na Donowanie Mitchellu zamiast na Garlandzie. Wcześniej to Gary Harris głównie bronił Mitchella. No i mamy efekty. Też Jonathan Isaac został przesunięty z powrotem na ławkę, żeby dać trochę więcej zbiór, jakby lepszy poziom zbiórki, który jakby gwarantuje Wendell Carter Jr., trochę lepsze screeny. No i też Isaac grał jakby w znanym sobie otoczeniu, z którym grał przez cały sezon regularny, więc to też jakby trochę inaczej to wszystko zagrało, ale myślę, że spokojnie możemy powiedzieć tutaj, że ta seria dopiero się tak naprawdę zaczyna.
Miejmy nadzieję, bo przepraszam, ja nie chciałbym, żeby było tak, że to był jednomeczowy wybryk, nastąpił scouting, usprawnienia i Cleveland znowu robią swoje, gniotą ich i Donovan Mitchell po prostu kłuje ich rzutami i to wszystko. I jeśli to się nie stanie, no to może być nawet 10 spotkań jak dla mnie, to byłoby bardzo, na pewno to byłoby lepsze niż Indiana Milwaukee Bucks.
Tak.
Zdecydowanie. Mikołaj, proszę.
Dobrze, ja chciałem powiedzieć, że dużo już powiedziała Marta, ale przede wszystkim te dwa mecze pierwsze w tej serii to bardzo nietrafiony line-up i przede wszystkim ten small ball na wysokich, na Iwana Mobleya, na Jareta Allena się zupełnie nie opłacił, przede wszystkim dlatego, że Bankero był zupełnie zablokowany i te trójki, bo to w tym meczu numer 3 zupełnie się odmieniło, bo tutaj macie 8 trójek, rzuciło Cleveland w tym meczu numer 3. Orlando miało ich 13. Sam Paolo Banchero, jeśli chodzi o trójki, miał ich 4. A jeśli chodzi o zbiórki, no to też się to zmieniło. Pod koszem dużo lepiej wyglądali. Paolo Banchero miał naprawdę dobry dzień. Paolo Banchero, jeśli chodzi o zbiórki, wykręcił więcej niż Jared Allen i Donovan Mitchell razem wzięci.
Może to musi być tak, że Banchero jest postawiony już jako ewidentny lider, masz piłkę, robisz wszystko, a nie tam baw się jakieś ustawienia z drużyną, już tak kompletnie, w 100% dać mu inicjatywę, że to jest rozwiązanie. Chociaż
i trochę Zion style.
Trochę tak, ale ile zajmie jakimś Okoro, czy komuś jeszcze podwojenie, przecięcie podań, robienie rzeczy w defensywie, żeby się mu odechciało. To
no
zajęłoby
i
jeden
broniony...
mecz.
I Mitchell broniony przez Saksa rzucał na 38% skuteczności z gry i tylko 13 punktów. Więc to też był game changer, którego Donovan Mitchell był game changerem dwóch poprzednich spotkań i jego dyspozycja. Tutaj zabrakło Donovana Mitchella i nie było Cleveland. To, o czym też mówiliśmy w zeszłym tygodniu przy predykcjach. Że ta seria moim zdaniem i jej potencjalny sukces w kontekście Cleveland zależy od dyspozycji Donovana Mitchella.
Dobrze.
Ciekawe, co zrobią z Garlandem.
Ciekawe, co on zrobi ze sobą. Mikołaj, twoja seria to jest. Ja nazywam to też serią Mikołaja Tyczyńskiego. Masz dwie serie w playoffach, ponieważ twierdziłeś ostatnio, że Siakam to jest tak nie do końca dobry zawodnik, co on robi. No nie będę cytował, bo to nie nadaje się nawet do powiedzenia, te kalumnie, które mówiłeś. A tymczasem
Tymczasem Damian Lillard zagrał najlepszy playoffowy mecz od bardzo dawna.
Tak, a co się stało w drugim?
No cóż, wypadek przy pracy. No.
Pascal Siakam cię pozdrawia i obawiam się, że jeśli nie będzie Antka, Damian Lillard może tego nie dowieść. Ojej, a jeszcze tam jakieś kolanko pana Middletona? Czy ono wypadło? Mamy jakiś raport?
Chris Middleton, jego dyspozycja na dzisiejszy mecz jest questionable.
Bo właśnie nie widziałem raportu przez połowę dnia i obawiam się, że to może być jakieś
ale
takie kolanko.
Powinniśmy się dowiedzieć wkrótce, bo zaraz mija czas raportowania o tych...
Ale to kosztuje tylko 10 tysięcy dolarów, nie musimy się dowiedzieć.
To są jakieś drobne, jeśli chodzi
To są, wiesz, psie pieniądze, ale tak najzupełniej poważnie Milwaukee ma poważny kłopot z Indianą grającą w taki sposób, że Siakam on nie musi za specjalnie nawet się, nie wiem, starać, żeby pozbyć się obrońcy. On często jest pozostawiony w takich sytuacjach, że po prostu aż się prosi zrobić jakiś ruch pod kosz i tak dalej. I to już nawet nie jest kwestia kwestia obrony czy jakichś ustawień. Po prostu Indiana wydaje się często w niektórych posiadaniach, w tym przegranym meczu, pierwszym, znacznie lepszą drużyną, tylko coś nie do końca poszło. Gdzieś podanie zostało zawieruszone, albo nie obroniliśmy dwa razy, jak jakieś ostatnie, już nie powiem kto. I to jest niebezpieczne dla Bucks, bardzo niebezpieczne. Jestem ciekaw tego, co się stanie w trzecim meczu, no i na pewno Chris Middleton. Bo bez niego dodatkowo, to ja nie wiem, to Bucks mogą musieć odrabiać w tej serii.
Ja się zgadzam i chciałabym tylko powiedzieć, że ta seria, fajnie właśnie, że Siakam zalicza tak super mecze ostatnio, nawet mimo, że ten pierwszy był przegrany, ale myślę, że ugruntowuje sobie tymi meczami pozycję takiego gracza, który jest jednym z najlepiej atakujących close-outy zawodników w NBA. To jest coś pięknego. Jego footwork, to jak on pokonuje po koźle tych swoich obrońców, mistrzostwo świata.
A ja jestem bardzo zadowolony z postawy Damiena Lillarda, bo Damien Lillard pod nieobecność Antka wyrósł na jedynkę, jest bardzo pewny. On też ostatnio udzielił wywiadu, w którym mówił, że te wszystkie głosy o tym, że nie czuje się dobrze w Milwaukee, to jest kłamstwo, że nie jest tak, jak ludzie twierdzą. No i ten mecz numer jeden, tych 35 punktów rzuconych w pierwszej połowie, to był najlepszy wynik Damiena Lillarda w playoffach. On nigdy tak szybko nie rzucił 35 punktów. A w kolejnym meczu 34, więc jest równa forma. Wydaje mi się, to tak jak typowałem chyba, nie, w sześciu typowałem Milwaukee. Ja podtrzymuję ten typ.
Równa forma, czwarta kwarta meczu numer dwa, seria 23 do chyba 4 albo 5. Damian Lillard, nie wiem, przyceglił 3 sztuki w 10 minut. Miał 2 asysty, bo już musiał 2 razy podać, żeby coś się stało. No, to mi się nie zgadza, Mikołaj.
Ja w ogóle myślę,
szanuję, że żyję. Po tym, co bym przeszedł w Portland, ja bym umarł pewnie. Przepraszam, musiałem to powiedzieć.
To ja jeszcze tylko zwrócę uwagę na to, że jednak potrzebujemy trochę lepszego Tyrisa Halliburtona.
Potrzebujemy go w ogóle grającego w koszykówkę. Ja nie widzę, żeby on grał w koszykówkę mężczyzn teraz.
No, dla mnie, ja jestem trochę w szoku, ale też nie oglądałam dużo Pacers pod koniec sezonu, raczej w tym ich momencie, jak byli w gazie, to częściej ich oglądałam. Natomiast ja mam takie wrażenie, że Halliburton się trochę boi grać. Boi się rzucać, boi się podejmować takie decyzje, które będą kończyć się tym, że gdzieś wyjdzie, nawet nie tyle dogra do przeciwnika, tylko po prostu sam na siebie weźmie zdobywanie punktów. I to wydaje mi się absolutnie kluczowe w tej serii, jeżeli Indiana chce myśleć dalej o awansie. Oczywiście
ja
nie mówię.
Zapomniałem o tym, że Halliburton gra w ogóle w tej serii.
No właśnie. To jest 7 oddanych. Pierwszy mecz, 7 oddanych
9 i 12 punktów.
W takim razie, po tym co usłyszałem, ja już nie mogę rozmawiać o tej serii, bardzo mi przykro. Będzie w typach, bo ja na pytanko odpowiem, ja się pochwalę, co trafiłem w Lakers. Nie wierzyłem, że mi się to uda. Cała frajda za 10 zł, mówię wam. Piękna rzecz.
Co, budujemy kolejny dom w Serocku?
Sobie, po tym co powiedziałeś o panu Halibucie, to nie ma pieniędzy, nie ma Serocka dla ciebie. Nie masz wejścia do Serocka.
Dlaczego?
Klucze miańskie zostały ci odebrane. Ostatnia seria wschodu.
Ja typowałem ten sweep na Lakers i jestem bardzo blisko tego.
To ile płacili? 1-0-1? Więc dobrze. Philadelphia, Nowy Jork to jest najbardziej śmieszna, memiczna, piękna, głupia, bezsensowna, ale jednocześnie bardzo taka potwierdzająca to, że rywalizacje w NBA dalej istnieją, czyli seria Philadelphia, Nowy Jork. Nie wiem, co mam o tym wszystkim myśleć, zwłaszcza o ostatnim meczu pana Embidia, który łapał za nogi w ogóle Donovana Michela Robinsona, który mi kiedyś piłkę podawał, on go za nogi łapie. To było niebezpieczne, naprawdę. Te mecze coraz bardziej są meczami podwyższonego ryzyka. Nie wiem, co mam myśleć o tej serii. Wiem, że na pewno nie trafię swojego typu. Embiid ma jeszcze jakiś paraliż twarzy, czy tam, nie wiem, coś z mięśniami twarzy. Kolano, on ledwo chodzi. Rzuca 50 punktów. Ja nie wiem, to jest tak szalone, że nie potrafię tego opisać. Brunson nie gra w ogóle kompletnie dobrej koszykówki jak na siebie, a i tak byli 2-0, kiedy no nie był najlepszy. Mam gdzieś te jego statystyki wynotowane.
Ale Medusza Harta, spokojnie. Spokojnie, król Nowego Josh Jorku Hart. Dojeżdża. Dojechał w trzech meczach.
Josh Hart jest najlepiej...
No w dwóch, bo w trzecim nie wystarczyło, no.
Najlepiej zbierającym graczem tam do jakiegoś wzrostu. Gdzieś to sobie zanotowałem. 6-7 chyba. Także mnie to nie dziwi, że tam, że to się dzieje. Aczkolwiek ta końcówka, właśnie, ta końcówka. Nie powiem, też mi się podobała, bo paręnaście, nie wiem, minut, może godzinę potem był rzut Mareja. To chyba było po sobie. Oni ceglili strasznie i w końcu musieli trafić te trójki. Di Vincenzo, przecież to były dwie próby, a pierwsza to była taka ciężka cegła.
No i LeBronson sceglił wcześniej. On chyba wszystkie 6 rzutów przestrzelił.
Tak, bo highlighty pokazywały ostatnie 30 sekund, ale to, co się działo przez ostatnie dwie minuty, no to było budowanie domu w Serocku, takie dosłowny cosplay, rzucanie cegieł po prostu
no
na
tak,
budowę.
Ale tutaj trzeba oddać Nickowi Nurse'owi, że super game plan rozpisał na Brunsona, który po prostu cały czas musiał pracować na swoje punkty.
Dokładnie.
Widział po prostu te cielska, wielkie, Embiid bardzo często go bronił i non-stop zmieniali tak naprawdę krycie, więc on nie mógł się poczuć kompletnie komfortowo i to było widać w tej grze.
A przede wszystkim zabójcza była Filadelfia, jeśli chodzi o zasłony. Znaczy, to, co robił Tyrese Maxey po pick and rollu, było fantastyczne.
Tak,
w ogóle
tak.
Tyrese Maxey miał nie zagrać w meczu numer 2, był chory, też na początku nie wystąpił. To też jest takie finały NBA dla biednych, że jak ta pierwsza
takie
runda...
Takie flu game.
Takie, ale nie, mówię o całej tej serii, że to jest taka niby pierwsza runda, ale dla nich to jest finał NBA. Potem co się stanie, to jest nieważne. Tutaj jest najważniejsze, taki mikrokosmos trochę. To jest przepiękne.
Super, to jest chyba w ogóle najfajniejsza seria do oglądania, jak dla mnie.
Ja uważam, że jest fajniejsza, Denver Lakers.
Proszę bardzo. I w tym momencie przenosimy się do naszego zachodniego studia i będziemy rozmawiali o tej drugiej serii. Proszę bardzo, rozmawiamy o zachodzie, bo zaraz będą jakieś odgłosy szkalowania.
Słuchajcie, czy według was Joel Embiid powinien był wylecieć dzisiaj w nocy?
Oczywiście.
Jeszcze kończąc ten temat.
Za tą nogę samą to jeszcze powinien dostać pieniążków dużo, bo nie sądzę, żeby kara zawieszenia
na
spotkanie.
Parę spotkań kary, no bo to już ewidentnie była taka hamuwa sfrustrowanego dzieciaka.
Nie, flagrant drugi, do widzenia.
Powinien 100% wylecieć, ale chyba to jest oczywiste, dlaczego tak nie było,
bo tej serii by nie było.
Sędziowie chcieli po prostu jakoś zadość uczynić to, co odwalili w tej końcówce.
Właśnie, warto wspomnieć właśnie, co się stało. Maxey dostawał ciosy na twarz. Tam w ogóle, ja wiem, w ferworze walki oni powiedzieli, że oni muszą tam troszeczkę jak gdyby odpuścić też tam. Sratatata, jak je odpuścić? Biją gościa w twarz, a wy mówicie, że to jest super końcówka, bo mu tam palce w oczy wkładali. To gdzie on miał podać? No to tak się nie robi, ale to...
Tam było hardkorowo dużo błędów sędziowskich w tej końcówce i myślę, że dlatego nie ingerowali w trzecim meczu w to, co robił Embiid, bo to nie jest tak, że on miał jedną jakąś akcyjkę i po prostu stracił rozum na parę sekund. Nie,
nie
ten
czy
gość po prostu
jak
był...
Bogdanowicza się jeszcze wpierniczył jak ruski czołg w drzewo.
No, Hartenstein dostał...
A nie, Hartensteina, tak.
Dwa razy dostał Robinson. Przecież to jest w ogóle kryminał, to co on robił. Mhm. Już nie, musielibyście wypikać, bo...
Na szczęście raport
NBA...
Nie,
on w niego wjechał jak ruski czołg w drzewa, no. Jakby w ogóle bez kompromisów, no.
A to... Nie, dobra, nie zadam tego pytania.
Ale w ogóle fun fact jest taki, że NBA zdarzało się powtarzać spotkania. W sensie na
zdarzało
przykład
się.
Końcówki. Chyba ostatnia była w 2008 roku. Po tym jak... To był chyba mecz... Tak, to był mecz Hawks z Heat. I niesłusznie wywalono z boiska Szaka w końcówce.
Tak.
I oni powtórzyli to spotkanie następne, znaczy końcówkę tam 50 paru sekund, powtórzyli w następnym meczu, który rozgrywały te drużyny, bo całe zajście miało miejsce chyba w grudniu i później kolejny mecz oni w marcu rozgrywali. I rzeczywiście jakby przed startem tego marcowego spotkania, przed kolejnym jakby meczem w sezonie regularnym, oni po prostu odpalili tę końcówkę, dograli jeszcze raz z Szakiem te 50 parę sekund. I wiecie, pomyśleć sobie, że kurde, robili naprawdę taką gimnastykę dla meczu w sezonie regularnym, tam chyba Heat w ogóle byli gdzieś w dole tabeli, ale może się mylę. Nie, to był, jak to był 2008, to chyba nie. Natomiast kurczę, ciekawe, czy kiedyś dojdzie do tego, że właśnie w playoffach będziemy mieć taką powtórkę, bo coś będzie aż tak rażącego, no nie?
Czekajcie, w tym sezonie też niewiele brakowało, żeby zrobili
tak,
powtórkę.
Był jakiś taki mecz, nie pamiętam właśnie.
Też nie pamiętam,
to było.
Który.
Tak, ale to było w tym roku to był.
Najważniejsze, że centrum powtórek, jak już sam LeBron na którejś konferencji powiedział, że to jest centrum powtórek, czy oni tam pracują, to już jeśli LeBron to mówi, to Adam Silver na pewno oglądał tą konferencję i dotarło do niego, że on już tam musi iść z kontrolą i przynajmniej się do tego przyznają, bo zawsze było tak, że nawet w tych raportach pomeczowych te sytuacje były tam uznawane, że taka jest interpretacja. Nie, tutaj jasno było napisane, że to nie było tak, jak powinno. I między grudniem a marcem ktoś napisał, nie wiem dlaczego.
No, tylko
ale że
Szaka
już nie było wtedy.
Dobra, nieważne.
Ale tak jeszcze dopisał słuchacz.
Ali O'Brien miał wypadek samochodowy po meczu numer 2 i tak mi się przypomniało, że on już miał jakąś przygodę chyba na rowerze. Mhm. Jakiś klub starał się to ukryć, nie wiem, czy to już była Filadelfia, czy jeszcze to było wcześniej. Także
nie, to chłopin, już w Filadelfii było.
Chłopina ma naprawdę niezłe przejście, jeśli chodzi o wypadki.
I to na początku chyba tego sezonu nawet.
Tak, i to była jakaś tam dziwna sytuacja to była. Dobrze, przejdźmy do Lakersowania. Moja ulubiona seria. Możemy się pośmiać, pożartować, ale Lakers nawet prowadzą po pierwszej połowie. Zdarza im się dominować, nawet można powiedzieć dominować. Nie przegrywać przez trzy kwarty, a potem Nikola Jokić stwierdza...
Co? Przez dwie kwarty.
Przepraszam bardzo.
Nie, mecz nie szalejmy.
Mecz numer jeden w 3,5 kwarty do ranu 20-4.
No dobra.
I w trzeciej, ogóle... i w drugim meczu numer dwa też prowadzili.
Nie no, szkalujmy ich porządnie.
Ja nie chcę ich szkalować, bo to nie jest wina Lakers. Oni nie mogą wygrywać tych meczów. Po prostu Denver są lepsi od nich. Po prostu są lepsi, a Lakers zostawiają im okazję i nie potrafią nic zrobić więcej z LeBronem, z AD. Nawet ze świetnie Austin Reeves mi uratował właśnie ten magiczny kupon. No nie mogą chyba nic więcej zrobić. Ja tutaj nie widzę potencjału, który mógłby zmienić cokolwiek w tej serii dla Lakers i te takie dojazdy, to jest takie kolarskie jeżdżenie z peletonu. Ty uciekłeś, jesteś tam góry jakieś tam, zajarany, trzecia lotna premia, a ten peleton cię i tak dogonił kilometr przed metą, bo tu już nie miałeś siły. I to jest właśnie w tej zasadzie, no. To jest jak fałdowanie alpejskie. Oni nadchodzą i śmierdzi rakiją w powietrzu i to znak, że już jest koniec.
Wiecie co, moim zdaniem to jest tak, że jakby w tej drużynie jest ogromny paradoks, bo z jednej strony...
LeBron nie paradoks, on
się
nazywa.
Nie, poczekaj. To właśnie i do tego zmierzam. Bo to właśnie Anthony Davis jest najlepszym zawodnikiem Lakersów i to wokół niego powinno się budować drużynę, bo z nim są lepsi niż z LeBronem. Ale słuchajcie, paradoks...
I ty widzisz gdziekolwiek, żeby ktokolwiek w NBA chciał budować cokolwiek wokół AD?
Bo właśnie do tego zmierzam, że paradoks jest taki, że nie. W momentach kluczowych ma po prostu brąz w gaciach.
To jest też wina game planu. To jest wina Darwina Hama.
Trzy punkty w czwartych kwartach ze wszystkich tych trzech meczów.
No to jest żenada.
Lakers od lat 80. ich kibice szukają winy w trenerach. To jest piękne. To jest
możemy
piękne.
Wymieniać i wymieniać tutaj, ale ich problem też sprowadza się do tego, że znaczy też jest to taki paradoks, że to nie jest tak, że oni nie potrafią grać w tę koszykówkę na wysokim poziomie. Oni potrafią grać w kosza na wysokim poziomie, tylko nie potrafią tego poziomu utrzymać na dłuższą metę.
Nie mają kim.
Jak to było takie dość znamienne, chyba w meczu numer jeden, jak pokazywali tego sapiącego Davisa już pod koniec. Jak umam, to jest kwestia wysokości w Denver i tak dalej, tam ciało się przyzwyczaja 18 dni do tych warunków klimatycznych i tak dalej, no ale mimo wszystko, kurczę, no to jest dla mnie to jest wręcz nieprawdopodobne, że to jest zespół, który właściwie może grać przez 24 minuty, nie wiem, 30 w porywach, a później po prostu następuje totalna kaplica. Mam tutaj takie statystyki wynotowane. Myślę, że warto je przytoczyć. Jak wyglądały pierwsze połowy Lakers w tej serii, w tych trzech meczach? To jest tam ofensywa na poziomie 117 punktów na 100 posiadań, defensywa na poziomie 102 punktów na 100 posiadań. W drugiej połowie wygląda tak, że ta ofensywa spada o 22 punkty na 100 posiadań, bo wynosi 95,7 punktów. Jeżeli chodzi o obronę, to z kolei pozwalają przeciwnikom na 128 punktów na 100 posiadań. To jest kosmos, jak duży zjazd oni zaliczają pomiędzy jedną połową a drugą. I myślę, że przypisać można temu, można to jakby wielu aspektom, bo to nie tylko chodzi o zmęczenie, tak, że lider jest już starym dziadem, a AD ewidentnie, nie wiem, kondycyjnie nie dojeżdża, ale to jest też game plan Darwina Hama, to, że jest jednak te 15 minut na to, żeby przeorganizować tę grę i Michael Malone zdecydowanie lepiej korzysta z tej przerwy i ma jakiś pomysł, bo wie, w którym momencie i w jaki sposób uderzyć w nich, żeby te wszystkie przewagi zniwelować. To jest też bardzo w ogóle ciekawy, jest taki profil gościa, który nazywa się Crunchies na Twitterze. On jest autorem, właścicielem takiego portalu Basketball Index i on się głównie zajmuje Los Angeles Lakers w swoich analizach. I gość wyliczył, że z kwarty na kwartę spada procent zorganizowanego ataku Lakers. To znaczy, im dalej w las, tym jest większa wolna Amerykanka. Dziwi mnie, że trener kompletnie tego nie chce zauważać, ale Lakers są najlepsi w tym momencie, kiedy grają zorganizowany atak, kiedy opierają się na jakichś akcjach w ataku pozycyjnym. I oni po prostu przestają to robić w trzecich i czwartych kwartach. Jest po prostu totalny na zasadzie, dobra, gramy tam, jak gramy, jak wejdzie, to
nie wpadnie, wejdzie. To też na pewno wpadnie.
Tak, jeszcze Darwin Ham jakieś głupie komentarze pociśnie tam na konferencji prasowej i siema Cancun.
O Boże, tyle nieprawd powiedzianych naraz.
Słuchajcie, a z drugiej strony to jest paradoks, bo Anthony Davis w całej tej serii póki co gra na 61,5% skuteczności z gry, a Nikolaj wcale nie lepiej.
Anthony Davis po pierwszym chyba meczu...
Anthony Davis sobie robi dobre przebiegi w pierwszych trzech kwartach.
Powiedział, że jest najlepszym obrońcą w NBA, także może też uważajmy trochę.
Tak, to jest bardzo ciekawe. Otóż Anthony Davis ma defensive rating na poziomie 113.
Nie, to niczego nie zmienia. Jesteś najlepszym obrońcą w momencie, kiedy się ciebie ludzie literalnie boją pod obręczą. Unikają wchodzenia tam. A jak jest Anthony Davis, to wszyscy czekają na to, żeby wejść, sprawdzić ciało Anthony'ego Davisa i ewentualnie większość śmieszków po takiej akcji, jak na przykład Embiid czy ktoś inny, czekają, jak Davis się wywróci i co robi? To jest złamanie. Nie, dobra, bo była kontra, już mi przeszło. I możemy grać dalej. I tak wygląda najlepszy obrońca Anthony Davis. On jest zagrożeniem dla ludzi, ale ludzie się go nie boją. To nie jest tak,
bo wiedzą, że ma słabe zdrowie. Dla porównania Nikola Jokić ma defensive rating na poziomie 107.
On nie ma zdrowia, on nie ma kondycji, tak. On po prostu jest.
To tak, nie jest do końca taki super, super wskaźnik, defensywny rating w ujęciu indywidualnym, bo on nie bierze pod uwagę... Nie wskazuje ci pewnych innych aspektów, wiesz, statystycznych w takiej obronie zawodnika. Tak samo z atakiem, no nie? To jakby dużo, to ci po prostu mówi to, że drużyna z tym zawodnikiem na parkiecie pozwoliła na x punktów, a wiesz, możesz mieć w jednym line-upie, nie wiem, takiego Jacksona Hayesa, który jest zerem, nie wiem, Austina Reevesa, który jest bliżej dodatniego obrońcy niż całkowicie zerowego i takiego totalnego dna mimo wszystko i jeszcze D'Angelo Russella i jeszcze jakiegoś, dobra, już tam nie chcę mi się wymyślać, Spencera Dinwiddie.
Ale to tak dla porównania, jeśli chodzi o te demencje, zdementowanie tej teorii Anthony'ego Davisa. Taki pierwszy lepszy przykład z brzegu.
Nie no, ale też jakby
mamy
odbieranie...
Mamy jeszcze trzy serie, ludzie, Anthony Davis.
Dobra, idźmy dalej. Lakers nie żyją.
Nie żyją,
Lakers
zabijani.
Żyją i umierają dzięki D'Angelo Russellowi.
LeBron będzie musiał ich do 70 holować.
Mówiłem o Davisie, teraz się Russell zacznie. Na miłość boską. Chciałem powiedzieć jedną rzecz bardzo ważną, że obserwując LeBrona Jamesa przez lata, ubawiło mnie strasznie na konferencji prasowej, jak on dziś powiedział, że to tylko koszykówka. Tak. LeBron James w Miami Heat nie użyłby tych słów. Nigdy w życiu. Zwłaszcza po przeczytaniu jego tej biografii, tej najnowszej, tej zrobionej przez kogoś, kto faktycznie z nim rozmawiał, czyli Jeffa Perlmana, a nie innego autora, to no widać, że ten człowiek raczej tak do tego nie podchodził, a teraz to jest tylko koszykówka. Wiesz, ja niczego nie chcę mu zabrać, ale to podejście, to już widać, że to już nie jest gra o wszystko, tak jak kiedyś. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale to zauważyłem. Następna seria szybka. Oklahoma z małym wypadkiem przejeżdża przez Pelikanów, którzy o dziwo się dobrze trzymają. Są piękni zawodnicy w Pelicans, oczywiście, ale to długo nie potrwa moim zdaniem. To jeszcze dwa meczyki jest do widzenia.
No już ten mur się trochę rozkruszył w tej grze numer dwa. No. No, przede wszystkim bardzo dobrze, że Pelicans wyglądali w tym pierwszym meczu, jeśli chodzi pod względem obrony. To był taki naprawdę tam dobrze Jonas Valanciunas. Tam bronił szczególnie Cheta Holmgrena.
Tam w ogóle...
Siłowa dosyć.
Tam po prostu to, jak Gilgeous Alexander musiał pracować na punkty, jak miał non-stop jakieś podwojenia, to jest w ogóle niesamowite, bo on w tym pierwszym meczu chyba rzucił 28 punktów mimo wszystko, a tam po prostu na nim tak usiedli i Herb, i Trey Murphy, i kto tam jeszcze był? Tam, tutaj nawet mam zapisane.
Tak. Larynes jeszcze.
Senior.
Najee Marshall, tak samo na nim usiadł. On w tym pierwszym meczu robił 1-8 z gry przeciwko Trejowi i 1 na 4 rzuty miał przeciwko Herbowi Jonesowi. A mimo wszystko zdobył 28 punktów. I tam,
ale z drugiej tam... strony wyglądał jak król midrange'u, trochę jak Kevin Durant, czy we swoich najlepszych czasach, czy DeMar DeRozan. Po prostu wchodził w midrange i wchodziły te rzuty za dwa.
Czy wam nie krwawi serce, widząc oczami wyobraźni w tej serii, Ziona, który przebiega sobie przez wszystkie kąty, jakie zobaczy w obronie Oklahomy? Przecież oni by tego nie ogarnęli, tam by latały ciała. Jeśli Zionowi by nic nie było, ja nie wiem, czy to byłoby takie gładkie i wtedy byś tak Mikołaj opowiadał o szaju. Te spotkania byłyby na mocnej krawędzi i by się kończyły naprawdę wyrównanymi wynikami.
Tak, to też mi się wydaje, że to
bo
nie byłoby
tyle...
Bo tam
można biegać przez środek, wystarczy dać kogoś cięższego, kto dobrze biega i się nie boi być sfaulowanym, a jednocześnie te faule na nim nie robią wrażenia, bo jest silny, duży i mocny i... Oklahoma nagle traci patent. Mogą odpowiadać zawsze. No, to będą mecze punkt za punkt, ale mimo wszystko no, nie byliby na to przygotowani odpowiednio. Tak mi się wydaje. I to jest smutne. Jak krwawi mi serce, że tego nie ma.
Mi krwawi serce od Brandona Ingrama.
Brandon. Dobrze, że jest, bo inaczej to już by w ogóle tam nic nie było. Sam CJ by nie wystarczył. Dobrze. Czy coś mamy do powiedzenia w tej serii, czy idziemy dalej? Dziękuję, nie widzę.
Nie ma co chyba rozkładać jakoś Nuda. Bardziej na czynniki pierwsze, bo tutaj już się, wydaje mi się, że już się niewiele może wydarzyć, biorąc pod uwagę to, jakie problemy mają Pelicans teraz i to, że ten gameplan właśnie w ostatnim meczu, no odpuszczanie Gidiego, odpuszczanie Dorta, no wyszło im tak, że we dwójkę tam rzucili 5-9 z Sałuku, więc nie wiem, czy tutaj mimo nawet tej defensywy, takiej naprawdę ciężkiej, twardej defensywy, długiej defensywy Treya Murphy'ego i Herba Jonesa jako najlepszych, wydaje mi się, obrońców tej drużyny, takich grających w stałej rotacji, mimo wszystko to jednak za mało.
No idźmy dalej, bo powiedziałeś o bólu, zaskoczeniu, ogólnie źle, bo źle też jest Phoenix, jest 2-0, 0-2 tam jest w zasadzie, Minnesota przez nich przejeżdża. Nie wiem, czy to można nazwać przejeżdżaniem, po prostu jak gdyby te słońca się nie palą. Ja nie wiem, kiedy i czy będzie czarna dziura po tym słoneczku, Ale to słoneczko już chyba nie ma promienia, tylko emituje światło odbite jak księżyc, co mi się bardzo nie podoba. Zwłaszcza ta trójgłowa hydra, Phoenix rzekomo, która miała się odpalać, się nie odpalać. Gdzie jest Bradley Bill? Czy on w ogóle istnieje? Czy to jest postać komiksu?
Nie, to jest ten.
Kto to jest?
Słuchajcie, król umarł, no. Tak można powiedzieć o Phoenix, no.
Tak, pogrzebujemy go?
No, pogrzebujemy. To w tej serii raczej nic dobrego nie będzie. Słuchajcie, obrona Minnesoty weszła na absolutnie najwyższe obrony. Czy wy widzicie, jak się frustruje Kevin Durant? Kevin Durant jest tak sfrustrowany na tym boisku, jak Rudy Gobert z Antonym Edwardsem na niego siadają i go przyciskają go w obronie i on traci piłkę i potem Antony Edwards pakuje na pusty kosz.
Przecież i Jaden McDaniels.
I Jaden McDaniels. Po prostu Kevin Durant rzuca tam kuźwami na prawo i na lewo. Mm.
Poza tym te serie Minnesota, to jest tak, że oni oczywiście bronią, ale no często się zdarza tak, że jak dobrze bronisz, to w swoim ataku są jakieś takie czkawki małe. A tutaj mecz numer jeden to była seria za serią. W drugiej kwarcie jakieś 9-2, mała pauza, 11 coś. 9 coś. Wchodzisz w trzecią kwartę, 21, zamykasz trzecią kwartę i no, jeśli nie odpowiadasz ogniem, to nie macie w takiej serii, po prostu. I KD, bardzo, bardzo chciałem zobaczyć odmianę jakąś, ale wiem, że to chyba jest ten sezon zejściowy takich Stefów Karych, Kevina Duranta. Zaraz
tak,
będziemy rozmawiać o jednym.
Jest.
Że tak. O jeszcze jednym zawodniku, że ciężko będzie teraz wymagać od niego. Ja już chyba się muszę z tym pogodzić, bo ja liczyłem na to, tak jak to się mówi, ten ostatni raz. No, kiedyś musi być ostatni raz. I nie wiem, na ile to jest wina drużyny, na ile wina tego, że KD nigdy sam niczego więcej nie może zrobić. Nawet jak był w prime, to sam też by takich serii w obronie nie przewiózł, by myślę na plecach.
A z drugiej strony Kevin Durant nie notuje najgorszej punktowo w serii. Tylko, że słuchajcie, w tym momencie Phoenix jest na przedostatnim miejscu, jeśli chodzi o punkty zdobywane na mecz średnio. 99,4 punktów na mecz w tych dwóch spotkaniach.
No i mają na chyba najgorszą tą obronę, najwięcej tracą punktów, tak? Nie wiem, jaka tam jest średnia, jeśli chodzi o oponentów. Ale są na
ostatnim
miejscu.
Chodzi o obronę, no to są trzecim zespołem, który traci najwięcej punktów na 100 posiadań.
No na 100 posiadań, ale tam normalnie punktowo to chyba nawet chodzi na ostatnie miejsce. No nieważne, no to nie jest dobrze, po prostu nie jest dobrze.
No tak, ale to trzeba w ogóle zacząć tę dyskusję od tego, co robi Rudy Gobert. Bo Rudy Gobert to nie jest już ten Rudy Gobert z Utah Jazz, który tam nie miał za bardzo kadry wspierającej w obronie i robił wszystko sam. To jest gość, który ma w końcu zespół i bardzo sprawnych defensorów, którzy pracują de facto od pierwszej pozycji do ostatniej z nim jakby włącznie. Ale to jest gość, który przestał bać się switchów. Spokojnie bierze na siebie krycie Bookera, spokojnie weźmie na siebie krycie Billa, kiedy jest taka potrzeba, kiedy... Dlatego właśnie ten atak Suns jest totalnie, nie chcę użyć tego słowa, które mam na myśli, jest po prostu marny i miałki, dlatego że oni się trochę przeliczyli, oni myśleli, że wygonią Goberta na ławkę, bo i po prostu nie będzie można nim grać w tej serii, bo on sobie nie będzie radzić z tymi mismeczami i tak dalej, a tu się okazuje, że Gobert wchodzi na kompletnie, absolutnie mistrzowski poziom, jeżeli chodzi o obronę. Patrzyłam dzisiaj, jak wyglądały jego playoffy w zeszłym roku, jeżeli chodzi o obronę obwodu. To są oczywiście, to jest mały wolumen takich akcji, gdzie on tego obwodu musiał bronić, ale generalnie jakby ze statystyk wynika to, że ci rywale rzucali tak 23-24 punkty procentowe lepiej w bezpośrednich pojedynkach przeciwko Gobertowi i dzisiaj ten procent jest ujemny, to znaczy rywale w tej chwili rzucają za 3 przeciwko niemu o 20,9 punktów procentowych gorzej niż wskazują ich średnie. To jest pierwszy chyba taki sezon Goberta, gdzie rzeczywiście można powiedzieć, że on jest super efektywny w obronie, w obronie obręczy, jest super efektywny w obronie tej linii za trzy punkty i tych graczy właśnie małych. Wydaje mi się, że on plus oczywiście Nikhil Alexander-Walker, Jaden McDaniels, tam po prostu dzieją się absolutnie fantastyczne rzeczy w obronie i dzięki właśnie temu, że się dzieją w obronie, to jest napędzany ich atak.
Ale słuchajcie, bo
poczekaj, to ważne jest. Plus Phoenix Suns nie zbierają, zdaje się, dobrze. Oni w tych meczach, ja nie wiem, czy oni zebrali, nie wiem, 70 piłek w sumie. To jest chyba jeden z najgorszych wyników. Muszę gdzieś to znaleźć, zaraz. Jakie to jest tutaj statystyka? Tak jest.
Słuchajcie, też jest bardzo.
Mają 34,5 zbiórki na mecz w dwóch meczach. To jest trzeci wynik od końca, bo nie potrafią... Nie, za, ja. Jaki? Drugi od końca, bo Filadelfia gorzej zbiera. I Miami, dobra.
Też
no.
Bardzo ciekawa statystyka też na potwierdzenie tego, jak dobra jest obrona Minnesoty. Słuchajcie, Phoenix Suns jest drużyną, która rzuca z najmniejszego dystansu. Czyli oni potrzebują, nie, przepraszam, na drugim miejscu, czyli potrzebują...
Czyli podchodzą pod obręcz i rzucają tak, żeby...
13,4. Z bliższej odległości oddawać rzuty muszą tylko Lakers i Minnesota.
No. Dobrze, no, bo będzie ostatnia teraz. O, jakieś pieniążki.
Nie, nie, śmiało. Pieniążki. Ja tylko chciałam właśnie zwrócić uwagę na to, jak są nieefektywni, jeżeli chodzi o te rzuty takie bezpośrednio po otrzymaniu podania, czyli te catch and shooty. No, to jest też absolutny ogon, jeżeli chodzi o skuteczność na poziomie tam 27,6%. Gdzie masz w składzie Bradley'a Beala, gdzie masz w składzie Graysona, dobra, on jest trochę nieżywy już w tej
ale
serii.
Ale Bradley'a Beala myśmy sobie sami
Bradley
wszyscy
Bill nie gra koszykówkę.
Nie, Royce mówiliśmy sobie Bradley'a Beala. No.
Błagam, już lećmy po tych zadaniowcach, bo to jest jakby logiczne, że Booker nie dojeżdża, że Bill nie dojeżdża, że no Durant wiadomo jest kotem jak zawsze, ale oni naprawdę mają graczy, którzy w teorii powinni być jakimiś strzelbami z za łuku i to
za
się
łuków.
Nie dzieje.
Oni są strzelcami teraz z za łuków. Są w za łukach i strzelają stamtąd. Nie mogą trafić, bo są w za łukach. Mark Swayze wysłał nam pieniążki. Propsy za pomysł trójstyku. Mi się to nie podoba, bo ta grupa ludzi mówi, że godzinę, już jest godzina 25. Ja chcę obsłużyć ostatnią serię, a wy zagadujecie tu jakieś, nie wiem.
Dobra.
Mnie to w ogóle chyba wyciało.
Szybko.
Wycięło? W sensie, że nie słychać cię? Są takie głosy?
Nie, wycięło mnie, chyba mnie internet.
Nie, wszystko dobrze chyba. U mnie wszystko dobrze działa, nie świecą się złe światełka. Piękna seria, która miała skończyć się porażką. Ten Clippers o mistrzostwie dalej jest aktywny, czyli Dallas, ta lepsza drużyna z Los Angeles aktualnie, czyli Clippers. Moim zdaniem James Harden został zastraszony przez swoją rodzinę, żeby w końcu się ogarnął, przestał chodzić do strip clubów i zaczął grać w koszykówkę. Zwłaszcza w drugim meczu. Ktoś musiał na niego wpłynąć i uważam, przepraszam, w pierwszym meczu, bo w drugim to mógł tam być. Trochę, na krótko. To wydaje mi się, że powrót Kawhia też niczego za dużo nie zmieni. Jestem bardzo ciekaw, jak ta seria się rozwinie pod względem tego, że może to James Harden jest tym przegłosowanym liderem Clippers w szatni i to może on to będzie wszystko ciągnął, a Paul George będzie sobie tam...
Ale to chyba o tym mówiliśmy w jakimś...
Ale nie, bo to wtedy nie było takie chyba oficjalne, ale teraz to już chyba jest wzięcie z łapanki tego najlepszego, najsprawniejszego w szatni, co najlepiej robi przewroty i to ty będziesz przez całą tą serię.
Nie, no, ale wiesz, on się po prostu, znaczy, to tak, Clippers do tej pory nie mieli zawodnika, który organizowałby im ofensywę, więc naturalnie, jak są zdrowi, jak Harden może grać, to robi, tylko to, czego ja się nie spodziewałam, to jest to, że będziemy oglądać na przykład takiego Hardena, który przypomina najlepszą wersję siebie z poprzedniej dekady, gdzie ciśnie z te beki w pierwszym meczu.
Nie, jakie dekady temu? On to robił 600 razy szybciej. Nie możemy, nie używamy takich słów.
W pierwszym meczu wyglądał rewelacyjnie.
Ale nie, w ogóle w pierwszym meczu Clippers wyglądali fenomenalnie i szczególnie pod względem defensywnym, tak? W ogóle przede wszystkim Kyrie Irving praktycznie nie istniał w tym spotkaniu numer jeden przez bardzo długi czas, mimo że punktowo zdobył 31, ale drużyna z nim była na minus 9, jeśli chodzi o ten współczynnik plus minus. No, a szczególnie Iwica Zubacz. Iwica Zubacz. Co to był za jego mecz?
Ja widzę w nim trochę Marcina Gortata z wtedy, z 2009. Tylko, że lepszy jest znacznie, wiadomo, ale taki, wiesz, miał grać, stać pod koszem, tam coś pozbierać, a on tu nagle jakimś okiciem jest.
Ale trochę. Taki Iwica był plan Zubacz gry,
zdominował,
Tyrona Lu.
Iwica Zubacz zdominował tablicę, 15 zbiórek w pierwszym, 12 zbiórek w drugim, 20 i 12 punktów. Ale no ja i przede wszystkim ta drużyna w tym momencie się nie opiera na błysku indywidualnym Kawaja czy to Paula George'a, tylko mamy tam kolektyw. Harden, który zagrywa, Harden, który rzuca za trzy, robi step backi, a też ta porażka z Dallas była minimalna, bo jednak zwycięstwo Clippers było dosyć przekonujące.
No tamto to był jakiś totalny chyba wypadek przy pracy. Jeżeli chodzi o to game 1 w wykonaniu Dallas, tego się nie dało oglądać.
Albo
ale...
triumf izolacyjnej koszykówki, to zależy jak patrzeć.
Ale oba zespoły są w czubie, jeżeli chodzi o granie izolacji, zarówno pod względem efektywności, jak i częstotliwości w ogóle grania takiego isoball, ale ja bym chciała zwrócić uwagę i to jest naprawdę for real. Luka Doncic w tym meczu numer 2 grał jakąś absolutnie kosmiczną obronę. To znaczy taką obronę, o którą w życiu by się nie posądziło Luki Doncicza. I to jeszcze produkując te swoje jakieś chore statystyki i tak dalej. Ale okej, Doncic jest graczem, który generalnie jakby włączany w akcję, będąc w obronie, będzie się gubił, będzie źle rotować, będzie uprawiać za dużo ball watchingu, albo po prostu nie będzie zainteresowany drużynową obroną. Ale jak Tyron Lue rozpisywał akcje takie, żeby grać na lukę te izolacje, to się nagle okazywało, że Doncic potrafi ustać na nogach przed takim Kawajem, przed takim Paulem George'em, potrafi wybronić na łuku Jamesa Hardena, potrafi nawet wybronić Iwicę Zubaca. To naprawdę, to był występ z gatunku kosmicznych i uważam, że bardzo mocno niedoceniony był Luka właśnie na własnej stronie parkietu, a jednak tego Hardena zatrzymał na 36,4% z gry, Zubaca zatrzymał na 28,6% z gry, Lenarda krył w czterech rzutach i Lenard trafił tylko jeden z nich. To są naprawdę spoko liczby i było widać to zaangażowanie. Myślę, że jeżeli Luce się, nie wiem, nawet w 75% uda utrzymać takie wyniki i takie zaangażowanie, to już nie będzie takim pachołkiem do bicia na zasadzie, że Tyron Lue powie, dobra, to gramy teraz na Lukę i wiadomo, że będziemy zdobywać punkty. I to jest super cenne dla Jasona Kidda.
Ale przede wszystkim, wiecie co, ja się obawiam, jako że postawiłem na Clippers, obawiam się totalnego, jeszcze większego przebudzenia Kyriego Irvinga, bo Kyrie Irving szczególnie w tym pierwszym meczu był niesamowity ofensywnie i on ma ten ofensywny rating na poziomie 129. Efektywność z gry na poziomie 60%, skuteczność z gry na true shooting percent na 65%.
Tyle, że ja mam trochę wrażenie takie, że to nie jest tak do końca, że Kyrie Irving albo Luka Doncic, jeśli chodzi o jakieś tam izolacyjne granie, nawet odpowiadanie na obronę, switche i tak dalej, to nie jest ich wybór, czy tam dzień. To jest wybór przeciwnika bardziej. Jeśli zaczyna się od tego, że nie wiem, no część tego ciężaru w obronie idzie w jakąś stronę, nie wiem, w kierunku Irvinga, to wiadomo, że Luka Doncic przejmuje inicjatywę i prawdopodobnie trzymają do końca meczu. I to też nie jest do końca tak, że to jest zasługa Dallas. Obrona też trochę pomaga swoimi błędami przeważnie, no ale to jest też taki no miecz obusieczny bardziej, no, niż jednostronna chęć.
w tym drugim meczu dostaliśmy dużo lepsze minuty od zadaniowców i rzeczywiście oni bardziej przypominali tych Dallas Mavericks post-trade deadline niż to, co oglądaliśmy w tym pierwszym spotkaniu. Ja myślę, że to był po prostu wypadek przy pracy i taki drugi mecz no nie ma szans, żeby się powtórzył, bo też Clippers grali jakiś kosmos w ataku. Oni tam chyba rzucali na poziomie 50% za trzy, jeżeli dobrze pamiętam. To jest jakby mało prawdopodobne do zreplikowania w kilku meczach.
To za chwilę będą mecze jakieś, tak? Skoro już prześwietliliśmy playoffy, to trzy pytania i możemy iść. Pierwsze pytania są, Marta, do twojego kota. Jak on się nazywa?
Czarny.
Czarny? A, w sensie, że ona nie... jesteśmy tacy tolerancyjni i mamy takiego tutaj, nie wiem jak nazwać taką osobę nawet, która w ten
ale
sposób...
Ale on ma wiele pseudonimów. Jest na przykład Kapitanem Czarneckim, Bubusiem, Doktorem Ząbkiem.
A może Ryszard Czarnecki?
A może tak jak raperzy mówią do siebie amerykańscy też ma może...
Słucham?
Nieważne.
Mam jeszcze drugiego kota.
Boże.
Który też ma oryginalne imię. Jej imię to Mała.
A myślałem, że Białas.
Nie. Ona jest czarno-białaską.
Bartek Misztal pytał, czy Lakers tęsknią za Kendrickiem Nunnem. Obecnie najlepiej rzucającym z dystansu.
Kendrickiem Lamarem?
Nunnem.
Jezu, to jeszcze w ogóle on żyje?
Ja myślę, że NBA za nim nie tęskni. Ale on może w przyszłym sezonie wrócić, bo to nie jest Kemba Walker, za którym nikt nie tęskni. Chyba
ale za starym Kendrickiem tęsknimy.
Za starym Kendrickiem Nunnem czy...
Lamarem.
Okej. Okay. No powiedzmy tak, to prawda.
Moja teoria jest taka, że Mikołaj chciałby dostać trochę tego, czym szprycują Embida przed meczami, Septymon napisał. Może. Ja też bym chciał mieć tam notę z ich witaminami.
Nie, na pewno chciałbym, żeby... Bo wiecie, ja już jestem starym człowiekiem, 22 lata i czasami się budzę i mnie bolą plecy. I chciałbym, żeby mnie nie bolały plecy, a to, co bierze Joel Embiid, pewnie powoduje, że nie bolą cię plecy.
Ale może powodować to, co dzieje się jemu z twarzą teraz.
Słuchajcie, zawsze marzyłem o tym, żeby zagrać w Batmanie. Mógłbym zagrać tego człowieka, który ma
Batman.
Pół jednej...
Batman, poczekaj, bo tak, Septymon. Składam wniosek, żeby w następnym programie zakazać patrzania statystyki podczas programu. No, zakazać patrzania. Dobrze, nie będziemy patrzeć w statystyki.
Czemu?
Niech sobie ich używa kto chce, ale przygotuje się, zapamięta wcześniej. Ja nawet nie mam notatek, człowieku. Ja nie wiem, czy ja w ogóle chociaż cokolwiek dobrze mówię, a ty mi mówisz, że ja mam coś przygotować?
Zapamiętaj 50 różnych statystyk.
Spokój, Septymon, jesteś odrażający. Weź patrzania. Gramatyki się naucz najpierw.
Miej serce, patrzaj w serce.
Weź, bo nie zalatuj, że on teraz ze Staropolska. Człowieku, proszę cię, pytanie do Lakersiary było...
Mickiewicz.
Ale ze Staropolska, czy nie?
Ja nie mogę.
Pytanie do największej Lakersiary pod słońcem. Co czeka jeziorowców w tegorocznym off-season? Czy to czasem nie będzie sytuacja jak u schyłku Kobe, gdzie będą czekali, aż LBJ zakończy i tak dogorywali?
Ja myślę, że ich czeka wymiana rychła po Trae Younga, która jest absolutnie bezsensowna i ten człowiek absolutnie niczego nie zmieni. Czy zmieni to, że nie wiem, Lakers nagle jakimś cudem staną się większym rywalem dla Nuggets? Błagam. Realistycznie myślę, że oni po prostu będą wielkie nazwiska próbowali ściągać i będą znowu budować drużynę najemników, bo tam niewiele się dzieje w tych głowach, jeżeli chodzi o zarząd, jeżeli chodzi o tak naprawdę Ginny Buss. Oni są okej z tym, bo kurczę, mają LeBrona, mają kibiców. Kibice zawsze będą umierać za Lakers. Tylko po prostu no, nie da się tego oglądać.
Słuchajcie, aha. No ściągnął Tobiasa Harrisa, ściągnął Trae Younga. To będzie piękna drużyna.
Tylko wiecie co, Lakers zawsze upadają na cztery łapy i to nie jest kwestia tego, że tam coś się podzieje. To jest kwestia roku, dwóch, aż coś się stanie, ktoś komuś zapłaci. To nie jest Bulls. że nikt tam nie przyjdzie, a komuś nawet zapłacą.
Nikola Jokić powiedział teraz na konferencji prasowej, powiedział taką bardzo mądrą rzecz, którą chyba każdy de facto GM powinien tak naprawdę przyswoić sobie do głowy, że zespół musisz dać 2-3 lata zespołowi na to, żeby zbudował chemię i żeby nauczył się grać między sobą.
Oczywiście.
No i Lakers są absolutnym zaprzeczeniem. Ich po prostu trade po Russella Westbrooka pogrzebał jakiekolwiek szanse dla tego zespołu, żeby zrobić cokolwiek dalej. I teraz jest tylko wymianka, podmianka zawodników wokół tego całego koru. No i nie ma tutaj jak zbudować czegokolwiek wartościowego, jeżeli jest takie podejście, żeby grać najemnikami i nie chce się zainwestować po prostu w ludzi. I to pokazała bańka.
No, to na koniec, trzymając się w temacie Lakers, Cyrk na trzy pierścienie. To jest to, co Marta mówiła, że tam jest zawsze cyrk. Bardzo ciekawa książka. Dostępna w przedsprzedaży. Widzicie, jak można w reklamę dobrze wykorzystać was 3 godziny mówienia, a ja pyk książeczkę? I 3,5 miliarda pesos? A tak poważnie, ciekawa książka. Będzie już chyba niedługo, też będę miał to, coś tam rozdamy, ale znowu o Lakers. Obrzydliwe to jest, no ale niestety trzeba jakoś z tym żyć. Przeczytam drugi raz Granta Hilla najwyżej sobie jeszcze raz, żeby za dużo Lakers nie było. Dobrze, Mikołaj. Kończymy podcast, którym cię szkalują. Bardzo dziękuję, Mikołaj, za to, że chciałeś godzinę, a wyszło 90 minut znowu.
Bardzo dzisiaj dziękuję. Przynajmniej nie jestem umówiony.
Już nie?
Nie, no w sensie muszę zrobić pranie.
O, życie dorosłego człowieka.
Dziewczyna, dzisiaj musimy z dziewczyną posprzątać, film obejrzeć.
O, ustalić pewne sprawy, rozumiem. Rozmowy, dalej.
Wyjazd do Łodzi musimy ustalić. Tak?
Współczuję. Dobrze, to jakoś
jak to z wywiadami pogodzić?
Takimi wywiadami?
I z podcastami.
Mam opcję zrobienia wywiadu, jak mam być w Łodzi.
Aha. No to przykro mi. Trudno.
A to bardzo dobry jazzman, z którym bardzo chciałem porozmawiać.
Karl Malone.
Nie, ale...
Nie. Dziennikarz śledczy Mikołaj powinien tutaj wjechać.
Z Chicago jest człowiek.
Ale Mikołaj jest jeszcze dzieckiem.
Słuchajcie, ja zaraz będę... Słuchajcie, tu się coś w moim kontekście się dzieje. Niedługo mnie zobaczycie w naprawdę bardzo dużym medium.
Jakim?
A nie powiem tutaj.
Ale tylko od razu mówię, ja nie mam w cyfrze trwam, także nie mogę tam cię obejrzeć, jak będziesz. Czyli nie tam?
Nie tam.
A, to dobrze. Dobrze, to zobaczymy się, nie wiem, zaznaczyłem sobie na kalendarzu tak, żeby było wszędzie po końcu serii, ale to będzie niemożliwe oczywiście, więc myślę, że po końcu pierwszej rundy jakoś się zobaczymy. To nastąpi, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu, chociaż patrząc na większość tych serii to nie sądzę. Dlatego coś wymyślimy. Za 2 mecze po prostu. Czy za 3 max.
Ej, dobrze. Ale zdam sobie teraz sprawę, że jeszcze sorry, a propos Lakers. Są jedyną drużyną. To jest jedyna drużyna, która nie wygrała jeszcze żadnego meczu.
Nie przejmuj się. Phoenix też.
A, jeszcze. Faktycznie. Dobra, zapomniałam o Suns.
Tylko, że Phoenix ma większe szanse na to, żeby wygrać mecz.
No to prawda. To prawda. No ogólnie jest fajnie.
Gdyby mecze były na przykład per 36, to Lakersi myślę, że byliby najbardziej niepokonaną drużyną w NBA.
Dobra, myślę, że w ciągu 36 minut Lakersi mieliby bilans 2-1.
Kącik gnojenia Lakersa uważam za zamknięty. Rozejdźmy się, jest piąteczek. Korzystajcie od pogody, bo od jutra już jest chyba ciepło, więc idźcie
dzisiaj
sobie
już
coś...
Dzisiaj już było 15 stopni.
To jeszcze nie ciepło. Jutro będzie bliżej 20, więc idźcie sobie gdzieś.
18 chyba.
I miłego weekendu państwu życzę. Do widzenia. Bardzo nam przykro.
Dzięki, do zobaczenia.
Do zobaczenia, dzięki.
Czołem.